Nasz gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa. Z tej strony Paweł Majewski, a moim gościem dnia dzisiaj będzie pan Janusz Kotowski, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce oraz radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry Państwu.
Panie dyrektorze, zacznijmy właśnie może od tego, co dzieje się aktualnie na rynku pracy w powiecie ostrołęckim. Jak wygląda sytuacja z bezrobociem?
Zmiany są zauważalne. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce opiekuje się, tak mogę powiedzieć, i miastem, i powiatem ziemskim. Te zmiany widać. Miasto w połowie roku miało mniej więcej 7%, gdy chodzi o bezrobocie, powiat 8,8%. No, w skali Mazowsza to jest ciągle dużo, bo na Mazowszu mniej więcej bezrobocie w połowie roku wynosiło 4%, w skali kraju około 5%, więc ciągle jeszcze region ostrołęcki może tu nie ma się czym pochwalić, ale te zmiany są zauważalne. Także gdy chodzi o obowiązki urzędów pracy, to też te zmiany są zauważalne. Tradycyjnie widziało się to tak, że oto jest, prawda, tablica z ofertami pracy, bezrobotni chodzą, szukają, żeby coś znaleźć. No dziś tak naprawdę tych ofert pracy, takich, które budzą jakieś większe zainteresowanie, zbyt dużo nie mamy. Oczywiście staramy się o to. A urzędy pracy, choćby Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, głównie szuka form różnych, żeby aktywizować osoby bezrobotne, żeby wspierać tych, którzy faktycznie chcą pracować, a na tym rynku pracy nie łatwo sobie radzą. Stąd różne programy aktywizujące, różne formy wsparcia i pewnie to dobry kierunek, no bo ta bierność czy jakieś inne, no czasem trudy życiowe sprawiają, że ciągle wiele osób jeszcze boryka się z problemem pracy. Podkreślam, my staramy się nigdy nie oceniać, choć pewnie przyczyn bezrobocia jest tak dużo, że ciągle można by na ten temat różne doktoraty pisać. Natomiast staramy się nie oceniać. Bez wątpienia nie jest to tylko problem braku ofert pracy, ale też różnych innych sytuacji. Stąd trzeba szukać takich form wsparcia, żeby no, być gotowym pomóc wszystkim.
No właśnie, a jakie to są formy wsparcia? Jakie programy w tej chwili Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce proponuje?
Tak, zatem oprócz tych ofert pracy tradycyjnych, bo zbieramy je przedsiębiorcy, choćby z różnych większych czy mniejszych firm do nas je przesyłają, mamy faktycznie wiele takich programów, które no bardzo ciekawie mogą, zwłaszcza na początku drogi zawodowej, wspierać. Do przedsiębiorców choćby kierujemy takie programy wsparcia na początek działalności gospodarczej. Zatem jeśli ktoś jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna i ma pomysł na jakiś choćby mały biznes, chce spróbować swoich sił, to może wystartować w takim konkursie i otrzymać kilkadziesiąt tysięcy wsparcia na początek działalności. To jest ciągle bardzo ciekawe wsparcie, no bo jak patrzę na młodych ludzi, a mam synów w wieku takim, powiedziałbym, zwłaszcza środkowe moje dziecko ma pomysły przedsiębiorcze, cieszy się, czy jest studentem, to wiadomo, że tego grosza na początek zawsze brakuje. I teraz jeśli ten młody przedsiębiorca ma pomysł, próbuje wystartować i na początek otrzyma takiego konkretnego wsparcia kilkadziesiąt tysięcy, to jest duża rzecz. Żeby zacząć, żeby się troszeczkę rozwinąć, żeby trochę doświadczenia zdobyć. Tak samo, gdy na przykład już ktoś prowadzący działalność gospodarczą chce zatrudnić nową osobę bezrobotną, znowu, żeby wesprzeć kogoś poszukującego pracy, to mamy taki program wspierający wyposażenie stanowiska pracy. Znowu można kilkadziesiąt tysięcy otrzymać, żeby wyposażyć stanowisko pracy dla tej nowej osoby, która z bezrobocia wchodzi w obowiązki pracownika.
A jest zainteresowanie tymi programami?
Ogromne, ogromne. Tu mamy duży problem. Komisje działają, starają się sprawdzać wszystkie projekty, weryfikować. Staramy się wspierać jak najwięcej osób, ale oczywiście środków nie ma tyle, żebyśmy mogli wesprzeć wszystkich. Stąd wiadomo, są ci, którzy przeszli ocenę przez komisję najwyżej i są zadowoleni, ale są też osoby, które mówią, no ja się też starałem, ja też chciałem, ale jakiś kryteriów nie spełnia ktoś i no i nie otrzymuje tego wsparcia. Staramy się pozyskiwać środki nie tylko z powiedzmy programów rządowych, ale też choćby z programów unijnych, stąd tych form wsparcia jest sporo. Mamy też taką zasadę, że chociaż można wesprzeć początkującego przedsiębiorcę w granicach tam 50 kilku tysięcy, staramy się raczej dzielić na większą grupę i na przykład wspierać kwotą 30 kilka tysięcy, żeby więcej podmiotów, więcej osób otrzymało to wsparcie. Jeszcze chętnie wymienię choćby programy dla najmłodszych czy młodych osób, które zaczynają pracę jakiś kawałek, że tak powiem, od domu. Jeśli ktoś podejmuje wyzwanie i no, z przyczyn oczywiście poszukiwania pracy, zostawia powiedzmy dom rodzinny i podejmuje pracę choćby co najmniej 80 kilometrów od domu, to może dostać taki bon na zasiedlenie. To jest też bardzo ciekawa forma. Młodzi ludzie otrzymują kilkanaście tysięcy złotych na ten początek, prawda? No oczywiście i te poprzednie formy, i ta wiąże się z tym, że trzeba tę pracę starannie potraktować i utrzymać, czy działalność gospodarczą, czy jakąś pracę inną, zawodową. To nie jest tak, że ktoś otrzyma dzisiaj wsparcie, a jutro mówi, to już ja dalej nie ciągle. To jest oczywiście uwarunkowane pewnymi konkretnymi zasadami, podpisujemy umowę i ten beneficjent nasz musi się oczywiście wywiązać z tych swoich zadań, ale to jest często bardzo dobry początek, bo i pomaga finansowo, ale też daje szansę na krótkie choćby takie bezpieczeństwo, tak? I do tego jeszcze rosną doświadczenia. Niejednokrotnie nasi bezrobotni po jakimś czasie odzywają się i mówią, że to było potrzebne, to było dobre, to mi pomogło jakoś na początku stanąć na nogi bez własnego jakiegoś większego kapitału. Oczywiście przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, także otrzymają wsparcie, gdy na przykład bezrobotny podejmuje u nich zatrudnienie czy inne formy, to mogą też uzyskać wsparcie na staż. To jest też już teraz 2000 z kawałkiem młody człowiek otrzymuje i właściwie przedsiębiorca czy pracodawca ma pracownika, który się uczy, ale też właściwie bezkosztowo. Wspieramy też zatrudnienie przez takie wsparcie, co się nazywają roboty interwencyjne, czyli podajemy spore środki, żeby przedsiębiorca na przykład zatrudnił osobę właśnie bezrobotną i częściowo sam pokrywa koszty, a częściowo właśnie Urząd Pracy. I jeszcze różne inne formy. Tak czy inaczej tych form aktywizujących jest sporo. Na nich się koncentrujemy. Staramy się oczywiście, jeszcze raz to podkreślę, nie tylko ze środków jakby własnych korzystać, czy z funduszy rządowych, ale też realizujemy programy unijne, też właśnie najczęściej na te różne formy aktywizacji. Podkreślam, to jest ciekawe dlatego, że raz, że pomaga konkretnemu człowiekowi jakby wyjść z bezrobocia, ale po drugie też daje mu ten czas na zyskiwanie doświadczeń, na zmierzenie się z tym rynkiem pracy, ze swoim pomysłem na firmę, na działalność i to jest często bardzo cenny czas taki, który pozwala potem już z czasem nawet poważnym przedsiębiorcom, prawda, radzić sobie na rynku pracy, a często wiedzeni tym doświadczeniem początkowym też mają jakby nasi przedsiębiorcy otwartość na to, żeby dać komuś szansę właśnie z tego rynku bezrobotnych.
A jak pan to ocenia jako właśnie osoba zajmująca się zawodowo rynkiem pracy? Czy my mamy w tej chwili do czynienia w Polsce, ale też w regionie ostrołęckim dalej z rynkiem pracownika, czy to już jest bardziej rynek pracodawcy?
To bez wątpienia w moim przekonaniu zależy od obszarów. No jeśli ktoś na przykład zgłasza ofertę, że zatrudniłby spawacza za najniższą krajową, to szans żadnych nie ma. Tu jest rynek pracownika, bo jeśli ktoś przykładowo ma doświadczenie i dobre papiery, choćby spawacza, to nie ma problemu z zatrudnieniem i to raczej pracodawca szuka dobrych spawaczy. Posługuję się konkretem, bo pamiętam jeszcze kiedyś, jak pracowałem w szkole zawodowej, to tak się czasem z uśmiechem, przynajmniej niektórzy traktowali takie zawody, prawda, i mówili, no tam do klasy spawaczy, czy to karzy, to trafiają chłopacy, którzy tam nie mają za bardzo pomysłu na siebie. No dzisiaj to jest naprawdę niezły fachowiec,
tak,
jeśli ma.
W ręku
tak jest. I czy to na rynku krajowym, czy zagranicznym, raczej problemu problemów z pracą nie ma. Natomiast są oczywiście ciągle jeszcze, zwłaszcza w tych trudniejszych regionach, no bez wątpienia region Ostrołęcki nie porównuje się z rynkiem warszawskim, prawda, gdzie zupełnie nie ma problemu z pracą, jeśli ktoś oczywiście nie wybrzydza i nie chce w wieku lat 20 zarabiać 30 tysięcy, no to, bo to są już inne sytuacje.
Okay.
Ale wracając, bez wątpienia, czy rynek pracodawcy, czy rynek pracownika pewnie zależy od branży, zależy też od specjalizacji i tak jeszcze troszkę bywa, a no, region ma też duże znaczenie.
Wspomniał pan o szkole zawodowej. Właśnie, czy to nie jest trochę tak, że w Polsce cały czas trzeba też szkolnictwo zawodowe odbudowywać? Jak zawsze jest jakaś kampania parlamentarna czy prezydencka, to często różni kandydaci mówią, że trzeba odbudować szkolnictwo zawodowe w Polsce. Czy rzeczywiście jest co odbudowywać, czy już jest pod tym względem dobrze i ta współpraca między szkołami a przedsiębiorcami jest?
Sądzę, że jest duży postęp, że jest spora świadomość, natomiast szkoła, czy w ogóle rzeczywistość edukacyjna, czy szkolna jest to rzeczywistość bardzo i ciekawa, i fascynująca, i tajemnicza, ale też i skomplikowana. Stąd to reagowanie na rynek musi być jak najbardziej takie świadome. No ale są też obszary nieprzewidywalne, prawda? No niestety cykl kształcenia trwa kilka lat i jak dzisiaj ktoś coś planuje, no to nie jest tak łatwo być pewnym, że za lat 5 czy 10 będzie to aktualne, ale bez wątpienia powinni nad tym ludzie mocno myśleć, także ci, którzy kształtują rzeczywistość oświatową. Natomiast wydaje mi się tak przy okazji, panie rektorze, powiem, że problemów w szkole zawsze będzie, ale czy kształcenie zawodowe jest głównym problemem? Ja bym się z tym nie zgodził. Dla mnie znacznie większym problemem jest to, co próbuje dzisiaj choćby strona ministerialna robić, to znaczy jakby zabierać ze szkoły świat wartości. Bo bez wątpienia nawet najlepszy fachowiec jest czy powinien być też człowiekiem na przykład uczciwym, czy szukającym jakby odpowiedzi na pytanie o dobro i zło, wybierającym dobro. Bo można być naprawdę wybitnym w danej dziedzinie, ale jeśli ktoś jest draniem i ktoś nie stawia pytania o dobro i zło, a to nie jest łatwe dzisiaj, bo ludzie młodzi często pytają, co bardziej korzystne, co bardziej, prawda, przyjemne. No to być może naturalne w człowieku, ale w edukacji musi być też to pytanie aksjologiczne, pytanie o uczciwość, pytanie o to, czy nie dorabiam się kosztem drugiego człowieka. I jeśli, no ja przynajmniej, to oczywiście moja ocena, dzisiaj to starcie o religię w szkole, o etykę czy o filozofię jest problemem, w moim przekonaniu, jest próbą zabrania z rzeczywistości szkolnej pytań najważniejszych. W moim przekonaniu ważniejszych nawet o to, czy ktoś będzie super spawaczem, czy super kierowcą i tak dalej. Oczywiście fachowość i moralność to nie są sprawy sprzeczne, wręcz przeciwnie, powinny budować jakość człowieka, ale mam przeświadczenie, przepraszam, bo odbiegłem od pytania pana
proszę
redaktora,
bardzo, proszę się
ale wydaje mi się, że problem kierunków zawodowych jest bardzo istotny. Ale problem jakiegoś postawienia młodemu człowiekowi pytania o sprawy najważniejsze jest jeszcze ważniejszy, bo on oczywiście, te dwie rzeczywistości sobie nie przeszkadzają, one powinny jakoś się harmonizować i jakby pomagać młodemu człowiekowi, żeby budował siebie i jako dobry fachowiec, ale też jako człowiek etyczny.
Oczywiście, jeszcze skoro mówimy o młodzieży, to młodzież z powiatu ostrołęckiego, a dokładnie z zespołu szkół powiatowych w Łysych, udała się na takie dwutygodniowe praktyki zawodowe, zagraniczne, do Andaluzji, w Hiszpanii, Malaga. I to chyba jest cenne doświadczenie dla nastolatków, dla uczniów szkoły średniej w kontekście potem przyszłości na rynku pracy.
Bez wątpienia. Po trochu to nawet zazdroszczę, bo jak wspomnę ja o swoją szkołę średnią, to tych wyjazdów za dużo nie było. Wprawdzie mieliśmy taki teatr, więc jeździliśmy dużo po Polsce z występami i odwiedzaliśmy różne placówki kultury, ale faktycznie takich wyjazdów zagranicznych nie było. Bardzo cenię to, że szkoły powiatowe, powiatu ostrołęckiego, zresztą miejskie pewnie też, biorą udział w różnych programach i to, co pan redaktor dotknął, oczywiście, że także gdy chodzi o jakby przyszłość zawodową, takie doświadczenie, porównanie pewnych warunków pracy, ale też relacji pracodawca-pracownik, to bez wątpienia doświadczenie cenne. Nawet jeśli krótko młodzi ludzie przebywają za granicą, to jednak mogą te doświadczenie zdobywać. Co więcej, ponieważ są z nimi też opiekunowie, więc nauczyciele także widzą jakieś sposoby kształcenia, sposoby rozwiązywania problemów czy prowadzenia praktyk zawodowych i bez wątpienia to są bardzo cenne inicjatywy i dobrze, że są nauczyciele, że są ludzie młodzi otwarci na takie programy i no, pewien to trud kosztuje, ale często tak jest, że w szkole czy w innych rzeczywistościach niezwykle cenne jest to, co trochę nadobowiązkowe, prawda? No bo niektórzy mówią, dobra, ja zrobię swój program, wpiszę tematy i mam z głowy. A na szczęście są nauczyciele, są także otwarci młodzi ludzie, którzy szukają takich wyzwań i przez to no, bez wątpienia coś dobrego się dzieje. Szkoła Wysych jest dobrym przykładem, ale inne szkoły powiatowe czy miejskie także walczą o to, żeby te dobre doświadczenia zdobywać. Tutaj w obszarze zawodowym też jeśli młody człowiek gdzieś popracuje troszkę choćby w cukierni, prawda?
Czy tak, bo to właśnie tak, gastronomia, tak kuchnie, jest. Cukiernie, restauracje, tak jest. Tam pracują ci młodzi ludzie
teraz. Tak, no Hiszpania tu ma swoje ciekawe doświadczenia, a wiem, że po tych praktykach zawodowych także młodzi mają czas na zwiedzanie, na pewne integracje, na poznawanie młodych ludzi z innych krajów. To bez wątpienia bardzo cenne sprawy i dobrze, że w rzeczywistości naszej szkolnej, także w tych mniejszych szkołach powiatowych takie sprawy się dzieją.
Panie dyrektorze, zapytam jeszcze o taką rzecz naturalną, no bo zakończyły się prace sezonowe. Zaraz budowlanka też pewnie wyhamuje, idzie zima, nie ma co ukrywać. Czyli w najbliższych miesiącach spodziewacie się jako Urząd Pracy więcej ofert, mniej ofert, a więcej osób zarejestrowanych jako bezrobotni?
Patrzymy na statystyki poprzednich lat i tych wahań takich wielkich nie ma. Natomiast pewnie jeszcze ważniejsze jest to, co się dzieje w ogóle na rynku krajowym. A tu no, mamy pewne sygnały, że nie dzieje się dobrze. Sporo firm ma jednak kłopoty niezwiązane tylko z sezonowością. I to jest być może ważniejsze wyzwanie. Co więcej, no, ze smutkiem myślimy o tym, że środków na działalność Urzędu Pracy, także na te obszary aktywizujące, o które pan redaktor pytał, no, niestety możemy się spodziewać mniej. I to jest jakby wyzwanie większe. Co zrobić, żeby no, z tych jednak trudniejszych sytuacji wybrnąć? My, jak mamy zarejestrowanych bezrobotnych no, przeszło 4000, to na przykład, o tym mniej wspominałem, na tak zwany zasiłek możemy skierować tylko garść z nich. No to jest kilkaset osób. Wielu ludzi tego nie rozumie i mówi, no jak to, ja jestem bezrobotnym, nie dostaję zasiłku. No ale żeby dostać zasiłek, trzeba wcześniej mieć pewne udokumentowane obszary przepracowane. I to jest trudniejsze. Zatem podkreślam, wydaje mi się, że sam sezon, sezonowość to mniejsze zagrożenie. Gorzej, gdy chodzi o całą sytuację gospodarczą w kraju. Tego się bardziej obawiamy.
Porozmawiajmy jeszcze o sejmiku województwa mazowieckiego, bo pan dyrektor jest w obecnej kadencji również radnym tego sejmiku. Czym obecnie się zajmujecie? Czym zajmuje się pan dyrektor w Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego? Jak rozumiem, to tam pan chyba tak działa najbardziej.
Jest to obszar na pewno mi bliski, ale oczywiście staram się solidnie uczestniczyć we wszystkich sesjach, biorę urlop z pracy, jadę na cały dzień. No mam jeszcze i tę radość, że po sejmiku zawsze mogę się spotkać z moim wnukiem, a to jest cudowna historia, ale jakby nie na temat dzisiaj wracam. Sejmik Mazowiecki jest sejmikiem bogatym. Mamy mnóstwo różnych programów wsparcia, także właśnie dla gmin i powiatów. Natomiast gdy chodzi wprost o odpowiedź na pytanie w Komisji Kultury, ja staram się bardzo aktywnie działać. Mam długą przeszłość samorządową, więc no, nieskromnie myślę, że mniej więcej wiem, o co chodzi. I koncentruję się na tym, żeby no, tych środków wojewódzkich jak najwięcej trafiało, że tak powiem, w te biedniejsze obszary, a w Warszawie trochę mniej zostawało. Warszawa jest bardzo bogata. Budżet Warszawy jest znacznie bogatszy niż budżet całego Mazowsza, więc nie jest najlepiej, jeśli by jeszcze środki województwa samorządowego trafiały do Warszawy, ale zostawiam. W Komisji Kultury działamy na przykład nadzorując różne obszary, różne placówki mazowieckie kultury. Zawsze jak jest podsumowanie czy sprawozdanie z działalności danego muzeum czy innej placówki kultury, no już chyba prawie wszyscy wiedzą, że ja stawiam pytanie nie tylko o statystyki, nie tylko o to, co tam się, że tak powiem, ile było czego zorganizowanych, tylko także o to, jakie przesłanie dane muzeum czy dana instytucja daje. To znaczy, jak może wychowywać, jakie pytania stawia młodemu człowiekowi. To wbrew pozorom nie jest częste. Często się także placówki kultury koncentrują, ileś odwiedziło, było tyle wystaw, tyle pozyskano czegoś. Natomiast wydaje się, że ten obszar, mi się wydaje, że ten obszar edukacyjny, ten obszar wychowawczy jest niezwykle ważny, no bo można przejść przez muzeum i zobaczyć, że tam gdzieś leży jakiś artefakt, gdzieś tam jakiś fajny obraz, ale pozostaje pytanie, czego takie muzeum na przykład, to nie jest muzeum akurat mazowieckie, ale w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych, czego może nauczyć? Czego młody człowiek może nauczyć się od tych młodych żołnierzy, polskich bohaterów, którzy postawili wszystko, żeby walczyć o prawdziwą wolność ojczyzny? To pytanie musi być stawiane, ono bywa różnie. Natomiast ciekawym programem, wracam do Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest choćby wsparcie zabytków. My bardzo staramy się, żeby na Mazowszu, tam gdzie jest odważny gospodarz. Najczęściej chodzi tu o kościoły, bo zabytki na Mazowszu, zwłaszcza tutaj na Mazowszu północno-wschodnim, to przede wszystkim piękne kościoły, budowane wielkim trudem często naszych przodków, które to kościoły często potrzebują dzisiaj pilnego wsparcia remontowego. To jest wielka odwaga, jeśli ksiądz proboszcz podejmuje się takich wyzwań. Ogromne często to są wyzwania i stąd prócz różnych programów krajowych, także Mazowsze ma taki program, staramy się wspierać tam, gdzie tylko można i choćby w regionie ostrołęckim także wiele tych środków udało się skierować, żeby po prostu to wielkie wyzwanie danej parafii było no możliwe do podjęcia. Mazowsze ma taki program, staramy się sprawiedliwie, ale żeby w te uboższe regiony trafiało jak najwięcej. No i widać, że ten grosz jest tak starannie wykorzystany, a wyzwania są przeogromne, choćby tu niedaleko Ostrołęki, czy to Rzekuń, czy inne parafie. No mają przeogromne wyzwania, ale mam wielki szacunek, bo widać, jak ten grosz jest świetnie wykorzystany i co więcej jest nadzieja, że jeśli odważny ksiądz proboszcz podejmuje wyzwania, to będzie znowu na kilkadziesiąt lat.
Zapytam jeszcze na koniec, skoro właśnie rozmawiam z przedstawicielem Komisji Kultury o jubileusz 50-lecia Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Chyba sporo wydarzeń zaplanowano tam, co tydzień niemalże coś się dzieje. Hasło muzeum w formie pasuje.
Tak jest, jest to ważne muzeum, ono ma ten swój wymiar regionalny, zresztą placówki samorządowe, wojewódzkie powinny mieć ten wymiar regionalny. Muzeum dużo proponuje. Oczywiście, że te formy też muszą się zmieniać. Ten obraz dawnego kiedyś muzeum, że oto są eksponaty, są kapcie, bo pan redaktor tego nie pamięta, ale ja pamiętam takie czasy, że były zawsze w muzeach takie kapcie i jeszcze w każdym pokoiku siedziała z całym szacunkiem pani, która mówiła: nie rusz, nie dotykaj, nie wolno. No dzisiaj muzea muszą być żywe, interaktywne, atrakcyjne i Muzeum Kultury Kurpiowskiej stara się właśnie odpowiadać na te wyzwania. Dzisiaj młody człowiek nie przyjdzie do muzeum, żeby tylko się przejść w kapciach po salach. On musi być zaangażowany, musi być jakoś zaproszony do tego zwiedzania i faktycznie Muzeum Kultury Kurpiowskiej ma swój jubileusz, ma wiele propozycji. Zresztą w ogóle Ostrołęka, wspominałem tutaj o Muzeum Kultury, o Muzeum Żołnierzy Wyklętych, to jest placówka państwowa, zupełnie nowa, ale niezwykle też ciekawa i zupełnie już taka bez właściwie tych eksponatów. Minimalnie, no, ale to już inna specyfika. Komuniści tak zabijali naszych bohaterów, żeby nic po nich nie zostało. I stąd myśleli wrogowie naszej ojczyzny, że faktycznie nigdy nie będzie pamięci, bo znikną i z powierzchni ziemi, byśmy powiedzieli, i z serc ludzkich. To się na szczęście wrogom naszej ojczyzny nie udało. Ale mówię to tak porównywalnie, bo te muzea dzisiaj, czy to Muzeum Kultury Kurpiowskiej, czy Muzeum Żołnierzy Wyklętych, czy w ogóle wiele placówek mazowieckich także, to są już nowoczesne placówki kultury. Już nie tylko pokoiki do zwiedzania, tylko cała akcja, pewna opowieść muzealna, pewne propozycje także do przemyślenia, do wykonania nawet. Z wielkim szacunkiem traktuję Muzeum Kultury Kurpiowskiej i wiem, że tam się sporo ciekawych rzeczy dzieje. Natomiast no, czasem trzeba jeszcze jakiegoś pomysłu, żeby zwłaszcza młodego człowieka jakby zwabić do muzeum. On jak spróbuje, to może być nieźle, ale często jeszcze pokutuje takie przeświadczenie, że no, w muzeum to nudno jest, nie? A to nieprawda. Warto zajrzeć, warto zobaczyć. Naprawdę to nie są nudne obszary.
No właśnie, także zachęcamy naszych słuchaczy, zachęcamy osoby, które oglądają nas w mediach społecznościowych, aby do tych muzeów mazowieckich częściej zaglądali. A dzisiaj moim gościem był pan Janusz Kotowski, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce oraz radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Nasz gość dnia.